przy gorącym stole.
Kłaniam się Państwu nisko. Łukasz Kaźmierczak. Troszeczkę nam deszczowy się dzisiaj zrobił Poznań. Tematy poważne może trochę pasują do tego, co się dzieje, bo mam wrażenie, że właśnie ruszyła na całego kampania wyborcza, bo chyba wszyscy czekaliśmy na to, co tak naprawdę zrobi Jarosław Kaczyński. Jakie karty wystawi na stół? I ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, i opozycja, bo to też jest jakiś element dystansowania się, krytykowania, odnoszenia się. Innymi słowy, dla mnie to jest taki faktycznie symboliczny start kampanii wyborczej. O tym będę rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi przy gorącym stole. W studiu jest z nami posłanka poznańska Lewicy Katarzyna Kretkowska. Dzień dobry, witam serdecznie pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa wszystkich.
Na łączach również poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Kłaniam się panie pośle, widzę pana w okienku Zooma.
Dzień dobry.
Dołączy do nas za chwileczkę także poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł z Pilskiego. To tak gwoli przypomnienia. No już wywołałem tę konwencję Prawa i Sprawiedliwości o dosyć specyficznej nazwie. Programowy UL Prawa i Sprawiedliwości. No i padło tam dużo rzeczywiście takich rzeczy, które możemy złapać i wyciągnąć na nasz warsztat. Przede wszystkim informacja o tym, że od nowego roku ma być waloryzacja, czyli zamiast 500+ będzie 800 złotych, chociaż nazwa ma podobno zostać. Niektórzy powiedzieli, to jest pierwsza z propozycji, od niej zacznijmy. No już usłyszę takie opinie, że to może być game changer, który rozpoczął i jednocześnie zakończył kampanię wyborczą. Tak sprowokuję panią poseł. Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński rzucił coś, co będzie trudno tak naprawdę przebić opozycji?
Lewica ponad rok temu wniosła do Sejmu projekt waloryzacji świadczenia 500+, z uwagi na galopującą inflację w Polsce. Wnieśliśmy projekt, ażeby to świadczenie było waloryzowane raz w roku. Chcieliśmy, żeby to nastąpiło od lipca ubiegłego roku. Wówczas to świadczenie powinno było wynosić 700 zł. Dzisiaj ono powinno wynosić 800 zł.
Będzie
i klub
roku.
Parlamentarny Lewica uważa, że ono powinno być już w tej chwili wypłacane w tej wysokości, gdyż inflację mamy co najmniej od 2 lat. Ona się odbija bardzo negatywnie na dostępie do dóbr, do usług, także dla tych związanych z dziećmi. Wszystko, jak wiemy, bardzo zdrożało i to świadczenie po prostu utraciło swoją wartość. Także w tej chwili to, co kiedyś było 500, dzisiaj powinno być 800. Nie jest to dla nas żadna rewolucja. Raczej zdziwienie, że ma to świadczenie być zrewaloryzowane w końcu dopiero od przyszłego roku.
To w takim razie pewnie ta data będzie ważna, także w kontekście tego, kto po październiku będzie.
A ja jeszcze tylko chciałam dodać, że nasz projekt sprzed roku został odłożony przez PiS do zamrażarki sejmowej. Także no, cieszymy się, że prezes Kaczyński wyjął go z tej zamrażarki i teraz przedstawia. Tylko, że dlaczego nie od razu? I dlaczego nie od teraz ma być wypłacane?
Panie pośle,
to wszystko to są takie, no niestety, to jeżeli są obietnice, że dopiero od przyszłego roku, no to pachnie to jednak tandetną, przepraszam za określenie, ale tandetną kiełbasą wyborczą.
Panie pośle, to w takim razie po kolei. Po pierwsze, moje pytanie dotyczące owego game changera. Czy to jest element, który jest rzucony jako karta przetargowa wartości jokera? I to, o czym mówi pani poseł. Czy prezes Kaczyński włożył rękę do zamrażarki sejmowej, wyciągnął projekt Lewicy i dokonał waloryzacji 500+. Bartłomiej Wróblewski.
Lewica mówi, my robimy. I to jest zasadnicza różnica między nami. Lewica no, rządziła w Polsce po 1989 roku i nie popisała się jako partia społeczna, raczej była partią taką drapieżnie neoliberalną, niezbyt przejmującą się losem Polaków. Więc jakby wszelkie tego rodzaju dzisiaj działania lewicy są mało wiarygodne. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość buduje na tym, co wcześniej stworzyło. Program 500+ jest programem, który wymyślił Jarosław Kaczyński i wbrew niedowierzaniu opozycji lewicowej i liberalnej zrealizowaliśmy to w 2016 roku, a później rozszerzyliśmy do świadczenia 500+ na każde dziecko. 800+ to jest kwota zdecydowanie wykraczająca poza inflację, więc to nie jest żadna rewaloryzacja, ale jest to istotne wzmocnienie tego świadczenia, które stało się symbolem, które stało się już symbolem polityki prospołecznej Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj, cieszę się, jest dość szeroko przyjmowany. Choć jak wiemy, w Platformie Obywatelskiej, w tym środowisku jest całkiem sporo osób, które uważa, że po wyborach trzeba to świadczenie ograniczyć. My wprost przeciwnie, nie chcemy ograniczać, chcemy, żeby było ono jeszcze większe, bo potrzeba jeszcze większego wsparcia dla polskich rodzin.
Dotarł do nas Krzysztof Paszyk zapowiadany. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle, przy Brwińskiego 5. Pogoda dzisiaj nie sprzyja podróżom w regionie, ale cieszymy się, że pan jest z nami w studiu.
Bardzo dziękuję, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Pytanie, które pytałem, to oczywiście to, co się dzieje po konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To 500+, które ma się zamienić w 800 zł. Pytałem, czy to jest game changer. Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że powinna być waloryzacja, to o czym mówiła też posłanka Katarzyna Kretkowska, ale tylko dla pracujących. Taki pojawił się głos ze strony szefa PSL-u.
Ale po kolei. Przede wszystkim ja tak się zastanawiam, co spowodowało, że mimo wszystko ta konwencja i że na tej konwencji zapowiedź podniesienia kwot w ramach programu 500+, bo prominentni politycy PiS-u na czele z Jarosławem Kaczyńskim przed kilkoma miesiącami w ubiegłym roku zarzekali się, że nie będzie podniesienia. Nawet prezes Kaczyński w takim bardzo długim wywiadzie, rozmowie z Rzeczpospolitą twierdził, że takie podniesienie byłoby niezwykle inflacjotwórcze i że jednak no, nie widzi potrzeby wprowadzenia. Teraz nagle pospiesznie zorganizowana konwencja i taka zapowiedź. Więc tu gdzieś w tle jest, myślę, jakieś drugie dno. Zobaczymy, czas pokaże, co spowodowało przyspieszenie i zmianę, zupełnie diametralną zmianę logiki, bo takie możliwości, możliwości podniesienia, tak jak pani poseł mówiła, były już wcześniej. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę, a myślę, że ma do tego tytuł, bo on był jedynym liderem w poprzedniej kadencji. Byliśmy jedynym klubem, który poparł program 500+, przypomnę. Nie paliła się opozycja do tego, żeby ten program poprzeć, więc mamy się tytuł do tego, żeby wskazywać słabe strony tego projektu przy całej oczywiście palecie i długiej liście pozytywów, których nie negujemy. Jednym z takich negatywnych aspektów jest jego negatywne oddziaływanie na taką mobilność na rynku pracy. To znaczy wiele rodzin ten program potraktowało jako dochód i jedno z partnerów wychowujących dzieci wycofuje się z tego rynku. Zwracamy na to uwagę, diagnozując problem społeczny, gospodarczy i dajemy na to receptę. 1000+, ale dla rodziców, którzy pracują, oczywiście po okresie wychowawczym, już tu nie, żeby też odpycham te argumenty, że to teraz komuś zabrać. Nie, nic nikomu zabrać. Dać więcej tym, którzy nie rezygnują z rynku pracy, bo dzisiaj, panie redaktorze, co ważne, pieniądze w budżecie państwa nie biorą się z rozdawania, tylko biorą się z pracy, z wytwarzania.
To mówi pan Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
Wytwarzania. Bo, nie, ale tym bardziej w Wielkopolsce, gospodarnej Wielkopolsce, gdzie znamy walor i znaczenie pracy, warto o tym powiedzieć. Nie negując jeszcze raz, ani nie czyhając na to, żeby zabrać ten program, zlikwidując po wyborach, zwracamy uwagę na ten aspekt ważny.
Dobrze, to proszę państwa, czy rzeczywiście to świadczenie, jeżeli już mówimy o tej propozycji PSL-u, powinno być waloryzowane o osoby pracujące? Pani poseł.
Potrzebna jest w Polsce mądra polityka prorodzinna, w której tego typu świadczenie, jak świadczenie 500+, jest jedynie z wielu czy szeregu narzędzi. A niestety w Polsce to się w tej chwili ogranicza do świadczenia 500+. Chciałam tylko
rodzinny kapitał.
Tylko w odpowiedzi, w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan poseł Paszyk, że w zeszłej kadencji tylko PSL poparł to świadczenie lewicy nie było w Sejmie w poprzedniej
nie
kadencji.
Więc
nie mieliśmy
pan poseł
okazji.
Sprytnie wykorzystał
sprytnie,
nieobecność
ale muszę tutaj
lewicy
czuwać,
w Sejmie.
Tak, ale muszę czuwać tutaj
nad
tą faktografią.
Dobre posunięcie polityczne.
Zaczęłam mówić o tej polityce prorodzinnej, bo mówimy o olbrzymim problemie społecznym w Polsce, demograficznym, ekonomicznym w konsekwencjach, jakim jest bardzo niska dzietność. Jest najniższa po II wojnie światowej i wprawdzie jest to tendencja ogólnoeuropejska, ale różnie to przebiega w różnych krajach i widzimy, że tam, gdzie jest mądra polityka prorodzinna, tam ta dzietność potrafi wzrosnąć. Przykładem jest Francja, przykładem jest Szwecja.
Czechy możemy wskazać, choćby blisko, tam
bliżej
się
nas, tak.
Ruszyły bardzo.
Także potrzebne i tutaj bym rozróżniła, bo zapytał mnie pan redaktor o to, jak się odnoszę do tego, o czym mówi pan poseł Paszyk, czy tylko dla osób pracujących, czym innym jest osoba, która, nie wiem, ma trójkę dzieci w wieku żłobkowym. Tych żłobków nie ma w najbliższym zasięgu. I w związku z tym w takiej sytuacji to 500+ rozwiązało problem.
Dlatego mówię, że nie dotyczy ta propozycja sytuacji, gdzie na przykład mama jest jeszcze w domu w ramach programu, w ramach wychowawczego.
Więc tu są różne sytuacje. Potrzebny nam jest dostęp do żłobków i do przedszkoli, zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami. Jest to duży problem zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. 30% dzieci w wieku żłobkowym powinno mieć dostęp do żłobka. Taka jest potrzeba. U nas to jest mniej niż 10%. Samorządy, które prowadzą wszystkie placówki blisko ludzi, czy pracujące na rzecz ludzi, od żłobka po opiekę nad, prawda, przez przedszkola, szkoły, po opiekę nad osobami starszymi, te wszystkie placówki, które zostały przekazane słusznie samorządom, w tej chwili mają problem finansowy, bo samorządy mają olbrzymi problem finansowy z dostępem do tak zwanych środków bieżących, czyli do środków na płace, na
czyli
utrzymanie
jak rozumiem,
tych
jak zwykle
wszystkich placówek.
To uruchamia dyskusję
tutaj,
o polityce
tutaj,
rodzinnej. I może
tutaj,
dobrze, że jest
tak,
ta dyskusja.
Tutaj w tej dyskusji o polityce rodzinnej trzeba też pamiętać o tym, że dochody samorządów zostały niewłaściwie zaprogramowane przez
PiS. Ale teraz otwieramy, pani poseł, osobną kwestię. Wypłyniemy na bardzo głęboki
przestrzeń. Mamy problem taki, że mamy świadczenie, a nie mamy innych narzędzi, które by dawały ludziom zapewnienie, że mogą rodzić dzieci, że jest bezpieczeństwo mieszkaniowe, socjalne, ekonomiczne. A tego dzisiaj
to
w Polsce brak.
Dajmy posłowi Rólewskiemu teraz możliwość riposty do tych wszystkich kwestii.
Czy to będzie 800+, czy to będzie 500+, to jedno świadczenie tego problemu nie załatwia, jak życie pokazuje.
Panie pośle.
Bardzo dziękuję za te pytania i te uwagi, bo to jest dobry moment, żeby powiedzieć, co zrobiło już Prawo i Sprawiedliwość i co robi Prawo i Sprawiedliwość w tych obszarach. Czyli tak, mamy program 500+, który rozwijamy do 800+. Dla każdej polskiej rodziny.
Nie, który
na
powiedzieliście, że może w przyszłym
druga
roku w styczniu
rzecz,
będzie.
Nie, pani poseł,
nie ma tego.
Nie przeszkadzać.
Pani poseł, dajmy się wypowiedzieć panu posłowi.
45 lat w PRL-u, a później jeszcze wiele lat po 89 roku i nic w tym zakresie nie zrobiliście. Druga sprawa to jest opieka, jeśli chodzi o opiekę w okresie żłobkowym. To działa już ponad 2 lata. Rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 500 zł na opiekę w drugim i trzecim roku życia na każde dziecko. To jest łącznie 12 tysięcy złotych. Rodzice mogą to wydać na żłobki, mogą na opiekę dla niani, dla babci, mogą zostać te pieniądze w domu. Trzecia rzecz to właśnie rozpoczynamy i dlatego bardzo serdecznie chciałem podziękować za wywołanie tego tematu, nową odsłonę programu Maluch Plus, który został wprowadzony kilka lat temu, ale teraz jest rozwinięty do bardzo takiego dużego poziomu. Na ten program zostanie przeznaczone 5 miliardów złotych na utrzymanie i tworzenie miejsc w żłobkach i innych ośrodkach opieki. A więc to wsparcie, o którym mówili moi szanowni przedmówcy, dyskutanci, my już zapewniamy w ramach tych programów, które są w większości realizowane, bądź niektóre są właśnie rozszerzane. Lewica, wiele osób zwraca uwagę, że w Europie, całej Europie Środkowo-Wschodniej, w Czechach, w Słowacji, Estonii, jest wysoka inflacja. Więc i to jest prawda, bo w całej Europie Środkowo-Wschodniej ta inflacja jest. Nie jest to zjawisko polskie, jest to zjawisko, można powiedzieć, dotyczące ogólnie Europy, a w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego to, że ten program zacznie działać od 1 stycznia, no ma też taką jakby zaletę, że zaczęła inflacja spadać. Dzisiaj dostaliśmy bardzo dobrą wiadomość o istotnym spadku inflacji. Więc krótko mówiąc, gdybyśmy rozpoczęli to świadczenie natychmiast, na pewno walka z inflacją byłaby wolniejsza. Natomiast 1 stycznia to nie jest bardzo odległy czas. Ustawy, odpowiednie akty prawne będą przyjmowane przez parlament.
Chociaż już nowy kadencji. Parlament, to już będzie nie, nowe rozdanie.
Nie, jeszcze w tej kadencji projekty trafią do parlamentu. Natomiast i zakładam, że zostaną w tej kadencji przyjęte. Wszyscy mogą być spokojni, że te pieniądze będą. Zgodnie z dewizą Prawa i Sprawiedliwości, którą często także przytaczam w swoich mediach społecznościowych, obiecane, dotrzymane.
No pewnie podejrzewam, że tutaj akurat prawdopodobnie to jest wasz flagowy program i nie słyszę, żeby też były głosy z opozycji, skąd będziecie na to pieniądze. Natomiast poseł Krzysztof Paszek ma inną, podejrzewam,
uwagę. Ja chciałem jedną rzecz zasugerować panu posłowi Wróblewskiemu, mianowicie, żeby dobrze przeczytał tą ustawę, którą jego obóz polityczny stworzył przed kilkoma laty. I tam się pan, panie pośle, dowie, że podniesienie wysokości świadczenia można jednego dnia prostą zmianą rozporządzenia do tej ustawy zmienić i nie trzeba tu czekać do końca roku. Bądźcie uczciwi wobec Polaków. Jeśli coś zapowiadacie, no to zróbcie to przed wyborami. Natomiast my dużo komentujemy.
To też jest
drugi wątek, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli. My bardzo dużo komentujemy te propozycje, które padły na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast mało mówimy o tym, co nie padło, a warto dzisiaj wielu Polaków chciałoby usłyszeć. Przedsiębiorcy chcieliby usłyszeć, co w tej trudnej sytuacji rząd dla nich
jest
planuje.
Jest jedna obietnica.
Czy na przykład
Polska wielką strefą ekonomiczną.
No to jest bardzo mgliste, bez konkretów.
To się nie przebiło, znalazłem to.
Nie ma
postulatach.
Na przykład nie ma nic o tym, co jest zmorą każdego nawet małego podmiotu gospodarczego, małej firmy, to rosnący ZUS chociażby. Nic nie padło, jeśli chodzi o rozwiązanie szybkie, bo to jest potrzebne, tego impasu związanego ze środkami europejskimi w kontekście tej inflacji, na którą tu doceniam, że zwraca uwagę pan poseł Wróblewski, że mamy takie zjawisko jak inflacja. W ubiegłym roku i dzisiejszym i obecnym roku 30% naszych budżetów zjadła inflacja. To jest bardzo duży ubytek. No szkoda, że zabrakło wreszcie też jakiejś wizji, pomysłu na rozwiązanie tego problemu, który wybuchł na linii minister Błaszczak, a najważniejsi dowódcy w polskim wojsku, bo to też każdy dzień tej sytuacji, gdzie minister Błaszczak, wicepremier nadzorujący armię, nie rozmawia, jest w konflikcie z czołowymi dowódcami, no jest wystawianiem Polski na ryzyko. Tu moim zdaniem PiS zmarnowało wielką szansę na to, żeby w tych obszarach, tylko kilku pierwszych z brzegu, też coś Polakom
powiedzieć.
To teraz powiedzieć.
Ja znowu dam prawo do odpowiedzi posłowi Wróblewskiemu i za chwileczkę pani poseł. Panie pośle, to mówimy o tym, czego nie było na konwencji, czy też o tym, co pan zauważył z tych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały, może nie na pierwszych stronach gazet?
No więc po kolei. Pierwsza rzecz to taka, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało konwencję programową w czasie, kiedy opozycja ciągle dyskutuje o personaliach, albo przedstawia taką mało merytoryczną krytykę. Sama nie jest w stanie zaprezentować całościowego programu dla Polski, natomiast pojawia się ostra krytyka. Druga rzecz to taka, że są to pierwsze zapowiedzi, które padły na tym kongresie. Te trzy sztandarowe, darmowe autostrady, leki darmowe dla seniorów i dla dzieci i młodzieży oraz trzecia sprawa dotycząca 800+. To są jedne z zapowiedzi, ale tych zapowiedzi jest więcej. Na przykład mowa była o uproszczeniu systemu podatkowego, o deregulacji, pogłębieniu spraw deregulacyjnych. Więc tych propozycji będzie na pewno dużo, dużo więcej w kolejnych tygodniach i miesiącach. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, których wspomniał pan poseł Paszyk, to właśnie postulat, zapowiedź zlikwidowania opłat na autostradach jest postulatem progospodarczym, no bo z autostrad korzystajmy wszyscy podróżując, ale też korzystają przedsiębiorcy. Ceny na autostradach, opłaty na autostradach wpływają na ceny towarów, które są sprzedawane, bo które są transportowane. Po pierwsze dlatego, że to są koszty, a po drugie dlatego, że jest to stracony czas. Nie będzie już kolejek na bramkach, nie będzie opóźniania podróży ze względu na konieczność zatrzymania się i opłacenia przejazdu autostradą. I ta jest sprawa, która jest ważna, myślę, dla wszystkich Polaków w każdym wieku, ale jest to jeden z postulatów takich progospodarczych, który na pewno dla części przedsiębiorców, dla istotnej części przedsiębiorców jest po prostu ważny. Więc na pewno nie jest tak, że program Prawa i Sprawiedliwości, który będzie programem ogólnonarodowym, zwróconym do wszystkich grup społecznych, nie będzie zawierał postulatów dla przedsiębiorców. Ja tylko przypomnę kilka rzeczy. Przecież to Prawo i Sprawiedliwość obniżyło CIT.
Panie pośle, ale to nie jest dzisiaj, nie jest dzisiaj temat, bo my nie zdążymy, jeżeli będziemy,
znacząco
będziemy wszyscy wchodzili
w te możliwość prowadzenia działalności ewidencjonowanej w ramach ustawy deregulacyjnej, którą przygotowałem i przez Sejm przeprowadziłem.
Dobrze, pani poseł, zwracam się do Katarzyny Kretkowskiej, oczywiście może pani odpowiedzieć, ale tak zajrzałem sobie, to chyba też wy mówiliście o bezpłatnych lekach dla seniorów po 65 roku życia. To co, znowu było wejście do zamrażarki? I
tak, tak, wszystko wskazuje na to, że pan prezes Kaczyński w desperacji sięga do tej zamrażarki lewicowej, to znaczy nie naszej zamrażarki, tylko do wszystkich naszych dobrych ustaw, dobrych projektów, które PiS rękoma pani marszałek Witek odrzucił i w tej zamrażarce trzyma. 3 lata temu żeśmy wnieśli o to, żeby w Polsce leki dla seniorów były bezpłatne. W tych propozycjach, które padają, no, chyba żaden Polak, Polka nie jest tak naiwnym, żeby sądzić, że te rzucone propozycje będą zrealizowane tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, słysząc je, że powinny być zrealizowane, patrząc na to, co się do tej pory dzieje z propozycjami PiS. I absolutnie nie zgadzam się tutaj z tym stwierdzeniem pana posła Wróblewskiego, że prawda, obiecane, zrealizowane, bo jest dokładnie na odwrót. Są teoretycznie bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia na przykład. Tylko, że te bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia to są leki, które znajdują się na tak zwanej ministerialnej liście S. Tych leków tam jest niewiele. To są leki, które były refundowane i które były stosunkowo tanie. Natomiast te leki, które są najbardziej potrzebne, leki ratujące zdrowie, życie, leki nasercowe, przeciwdziałające udarom mózgu, zawałom serca, to tylko przykład, nadal są bardzo drogie i na tej liście się nie znajdują. I teraz pytanie, czy te leki, i znowu, to ma wejść w życie w styczniu, prawda? To nie jest tak, że PiS mówi, słuchajcie, chcemy żebyście, prawda, nam zaufali, robimy to i robimy to, tak? To jest tylko zapowiedź. Jesteśmy krajem, trzymając się tego przykładu leków, w którym codziennie media publikują apele błagalne rodziców, rodzin o to, żeby się zrzucić na lek dla dziecka, ponieważ jest nierefundowany, tak? Na terapie ratujące życie nie tylko dzieciom. Jest to głęboko niewłaściwe, bo jeżeli mamy ratować życie, to mamy ratować życie, a nie komercjalizować dostęp. tematów do, dzisiaj mamy... do ratowania życia. Mamy upadające szpitale powiatowe, mamy fatalnie zorganizowaną służbę zdrowia, mamy brakujące 20 miliardów na ratowanie
Państwo,
tych szpitali, nie, szpitali
błagam,
powiatowych.
Nie wrzucajmy
i
wszystkich
nie,
tematów tego
nie
kraju, bo nie rozwiążemy
no, ale
tego
mówimy o lekach,
minut.
O bezpłatnych
Pani
lekach.
Poseł,
pan poseł Wróblewski
się
tu
do posła Paszyka,
prawda,
bo
chwali i chce, żebyśmy się cieszyli, ale w praktyce nie widać rozwiązania problemu służby zdrowia, braku dostępu do specjalistów i rozwiązania problemów służby zdrowia dla seniorów i dla dzieci i nie tylko.
Panie pośle, bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić, panie redaktorze, na jedną rzecz uwagę. Otóż dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów czy do leków za złotówkę Prawo i Sprawiedliwość już w kampanii 2015 roku obiecało. A więc przez te 8 lat, panie pośle, no było raczej tylko obiecanie. Tego wykonania nie było. Ja muszę, panie redaktorze, ze smutkiem, ale proszę nie przeszkadzać, panie pośle.
Już, panie pośle, zaraz dopuszczę panu do
reposty. Ja byłem ze smutkiem wielokrotnie, robiąc zakupy w aptece, świadkiem odchodzenia od kasy właśnie seniorów, albo w ogóle odstępując od zakupu leków, albo częściowo rezygnując, bo po prostu nie było ich stać na to, żeby w pełni zalecenie lekarza spełnić. Zresztą jedna dygresja, jeśli chodzi tu pozostając jakby w orbicie służby zdrowia. W Polsce mamy dzisiaj taką zapaść, że czasami tych recept nawet bezpłatnych czy za złotówkę nie będzie seniorom miał kto wypisać. Tu jest problem, o którym też zabrakło na tej konwencji PiS-u. O służbie zdrowia, o minister zdrowia ma kandydować do Sejmu podobno z jednego z wielkopolskich okręgów
w kolejnych
kampaniach. Raczej to ma być właśnie mój okręg obejmujący
no
północną i zachodnią,
zachodnią
Polskę. Natomiast na konwencji nic o wizji wyprowadzania Polski z zapaści, w jakiej się znalazła służba zdrowia. Już te zrzutki, które zalewają internet, które widzimy codziennie, o których mówiła pani poseł, są najlepszym tego złym niestety dowodem.
Wróblewski. Wszystkich tematów
nie
dajmy. To za chwileczkę. Pani poseł. Dobrze, tylko na razie jest dwóch na jednego. Ja muszę też dbać o to, żeby były różne głosy.
Panie pośle, pani poseł, po pani poseł Kretkowskiej i panu posłowi Paszykowi, bo kiedy nie ma się do czego przyczepić, no trzeba stosować takie argumenty albo nieprawdziwe.
Trochę więcej pokory by się przydało, panie pośle. Trochę więcej pokory. Po tych 8 latach już widzę, pokora w deficycie jest. A premier Szydło mówiła pokora.
Proszę państwa, błagam, dajmy się wypowiedzieć panu posłowi.
Arsenału opozycji totalnej. Wbrew temu, co mówi pan poseł Paszyk, przecież zostały wprowadzone darmowe leki dla seniorów powyżej 75 roku życia.
Witamina C,
można się zastanawiać, czy ta lista nie powinna być szersza, ale za PSL-u nie było nic takiego. Za SLD nic takiego nie było. To Prawo i Sprawiedliwość to wprowadziło. Podobnie z 500+, darmowymi autostradami i wieloma programami, które w ostatnich 8 latach zrealizowaliśmy. Więc obywatele mają gwarancję, że jeśli coś obiecujemy, to to robimy. Ja przypomnę, że jeśli znakiem rozpoznawczym Prawa i Sprawiedliwości po 15 roku, co bardzo mocno ocenili wyborcy w 2019, jest realizacja obietnic, to koalicja PO-PSL była znana z tego, że robiła dokładnie odwrotnie. Obiecywała, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a Polskie Stronnictwo Ludowe Platformą Obywatelską podwyższyło kobietom o 7
jak
lat.
Było tak źle, to czemu, rozwinęliście program Maluch?
A dodatkowo,
tylko do Malucha Plusa dodaliście. Skoro było tak źle, to czemu to kontynuujecie?
A dodatkowo, jeśli chodzi o rolników, to o 12 lat podwyższono wiek emerytalny.
A wy kolejne 5 im dołożyliście.
To jest w ogóle niewiarygodne w związku z tym, ta krytyka, no bo ona jest krytyką z rozpaczy. Skoro nie mamy co uczciwie wytknąć, no to w różny sposób atakujemy
NPL. Rozpacz, panie pośle, jest u was,
teraz
jak wy reagujecie na tą krytykę.
Chciałbym kontynuując powiedzieć, że wbrew temu, co pan powiedział, na konwencji sobotnio-niedzielnej był panel poświęcony służbie zdrowia. Nakłady na służbę zdrowia w porównaniu z czasami Platformy Obywatelskiej i PSL-u wzrosły 69 miliardów złotych.
Ale wzrost cen. Nie da się porównywać dzisiaj nakładów, panie pośle. Niech pan propagandy i demagogii
nie
uprawia.
Po kilkunastoprocentowa inflacja w żaden sposób ma się nijak
sprzed 10 lat.
Ma się nijak do tego, że nakłady na służbę zdrowia zostały podniesione o ponad 100%. W samym Poznaniu mamy 800 milionów złotych na nowe szpitale. 540 milionów w tym momencie na zintegrowany szpital kliniczny, a to nie jest koniec, 100 milionów na szpital dziecięcy, ponad 70 milionów na Wielkopolskie Centrum Onkologii. To są tylko przykładowe kwoty dofinansowań. Szpital MSWiA, szpital Strusia, właściwie wszystkie szpitale poznańskie, łącznie suma dofinansowań, jeśli chodzi o nowoczesną służbę zdrowia, budowę nowych szpitali, to na terenie Poznania to jest ponad 800 milionów złotych.
Panie pośle, dobrze, przejdźmy jeszcze do tematu autostrad, bo ja tutaj, proszę państwa, w tych trzech chociaż tematach chciałbym się minimalnie z państwem spotkać, zetrzeć w opiniach, a schodzimy na tak szeroki front, że te trzy tematy niech będą naszym dzisiaj hasłem wyławczym. Pani poseł, pani chciała autostrad, mówimy o autostradach. Przypomnę, jest propozycja taka, żeby autostrady państwowe w możliwie najkrótszym czasie stały się bezpłatne, a w przyszłym roku, ja czytałem przed chwilą, uaktualizowanie ma być możliwość tego, żeby usiąść z firmami koncesjonariuszami autostrad i rozmowa, w jaki sposób, podejrzewam, że ze środków budżetowych sprawić, żeby one się wycofały z opłat i te autostrady, nazwijmy je, no nie do końca prywatne, koncesyjne, były także bezpłatne. Jak to w praktyce może wyglądać?
Znowu, mamy coś, co teoretycznie, czy hasłowo brzmi fajnie, gorzej,
proszę,
kiedy...
Proszę, tylko mnie mówić, się w zamrażarce.
Gorzej, kiedy...
To już nie uwierzę.
Kiedy przechodzi do szczegółów. W Polsce mamy potwornie drogie autostrady, te koncesjonowane. Autostrada A2, kiedyś sprawdzałam, jest najdroższą autostradą w Europie.
Ja
nawet tam jakieś prywatne we Włoszech są.
Wtedy.
Ja chciałabym powiedzieć, że poseł Wróblewski w desperacji swojej posiłkuje się PRL-em i próbuje jakąś ciągłość pomiędzy moją osobą a PZPR-em wyciągać, co jest kompletnie absurdalne, a lewica dzisiejsza... PRL nigdy nie był lewicą, panie pośle. PZPR nie był lewicą.
Jeszcze historii nie włączajmy.
Ale zostawmy tą historię. Jeśli chodzi o te autostrady, to pan poseł Wróblewski powiedział, że będzie takie pro przedsiębiorcom. Tylko że czytam, że ten projekt ma dotyczyć wyłącznie samochodów osobowych. Czyli nie będzie dotyczył przewozów towarowych, tirów, etc. Więc pan poseł Wróblewski trochę się tutaj zagalopował. Poza tym mamy akurat te państwowe autostrady, na których można by wprowadzić tę bezpłatność. No to są znikome odcinki. Problem jest w tych koncesjonowanych, czy tych prywatnych autostradach.
Ale od czegoś warto zacząć może.
No tak, więc warto byłoby zacząć i od poniedziałku przyszłego wprowadzić bezpłatne autostrady. A tu słyszymy, że o, Polacy, jak zagłosujecie, to może w przyszłym roku wam zafundujemy prywatne autostrady.
Jeśli chodzi o autostrady, to słyszałem, że ma to być problem, jeszcze w tym roku.
No to poczekamy, zobaczymy. Mamy problem w Polsce. 14 milionów ludzi wykluczonych komunikacyjnie, skazanych na transport samochodowy właśnie, albo na brak tegoż transportu, polikwidowano i tak już szczupłą sieć linii kolejowych i autobusowych.
W ostatnich latach się rewitalizuje niektóre linie kolejowe.
I tutaj spodziewałabym się, że będzie stawiany akcent na rozwój komunikacji publicznej, bo to jest bardzo poważny problem dla Polski, mniejszych miejscowości, dla wsi.
To jest jakiś temat. Natomiast ja chciałbym zapytać poseł Wróblewskiego. Panie
pośle, do usług i do możliwości podejmowania pracy poza swoim miejscem zamieszkania.
Jest dwóch na jednego.
Tego nie słyszeliśmy. Tego na konwencji nie słyszeliśmy.
Ale pani poseł,
a klub parlamentarny Lewicy składał szereg, jeżeli mówimy o zamrażarce, szereg projektów rozwoju komunikacji publicznej. Więc zachęcam prezesa Kaczyńskiego, żeby sięgnął i do tych projektów przy okazji kolejnej edycji swojego ULA.
Dobrze, panie pośle, zaraz Krzysztof Paszyk, Bartłomiej Wróblewski, kwestia tych dróg prywatnych, bo to rzeczywiście, jak spojrzymy na mapę, no to większość tych dróg faktycznie w tej chwili koncesjonariusze nimi zarządzają. Legendy oczywiście o autostradzie między Koninem a Świeckim moglibyśmy powiedzieć. I pytanie jest takie, czy jest rzeczywiście możliwość taka, żeby... To jest mowa o przyszłym roku. Usiąść i są jakiekolwiek możliwości prawne, czy może negocjacyjne do tego, żeby doprowadzić, żeby także te autostrady były dla Polaków bezpłatne.
To znaczy, tak jak obiecaliśmy i tak zakładamy, że państwowe autostrady będą szybko darmowe, to jest, myślę, kwestia kilku miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o autostrady prywatne, no to będą negocjacje z firmami, które posiadają koncesje. Są różne możliwości, w jaki sposób może dojść do likwidacji opłat. Natomiast no, chciałem zwrócić uwagę, no, że pani poseł Kretkowska, no jednak i pan poseł Paszyk są w złej sytuacji tutaj, no bo tą najbardziej skandaliczną umowę dotyczącą autostrady Wielkopolskie podpisał rząd PSL-u i SLD w 1997 roku. I to jest grzech, który na was ciąży i będzie ciążył i ciążyłby do roku 2037, gdyby nie to staranie, które zamierzamy podjąć i zamierzamy ten problem zlikwidować. Darmowe autostrady państwowe jeszcze w tym roku, jeśli chodzi o autostrady, które mają, gdzie są koncesje, będziemy się starali ten problem rozwiązać.
Jak rozumiem, to będzie kwestia taka, że będzie się oferować tym koncesjonariuszom jakieś rekompensaty za to, żeby one były bezpłatne?
Jakaś forma rekompensaty, być może wykupienie koncesji, być może rekompensata za utraconą część zysków. Tak czy inaczej chodzi o to, żeby Polacy za przejazd autostradami nie płacili.
Krzysztof Paszyk, panie pośle, bardzo proszę.
Jeszcze do poprzedniego wątku a propos służby zdrowia. No, PiS, widzę, ma taką manierę i pan poseł Wróblewski się w pełni wpisuje w tą manierę, że na ewidentnie zgłaszane problemy przez Polaków próbuje rzucać kwotami. Tu daliśmy 5 milionów, tu 50, tam 150. Tylko to jeszcze, panie pośle Wróblewski, nie rozwiązuje problemu pani Kowalskiej, pana Kowalskiego, którego oczekiwanie na to, aby się dostać do specjalisty, wydłużyło się do jakichś niebotycznych dzisiaj granic. Szczęściem dzisiaj, a miałem okazję i z młodszymi, i ze starszymi w rodzinie taki dostęp przećwiczyć do specjalisty. Szczęściem, czy ze szczęściem dzisiaj graniczy możliwość, aby w porę uzyskać pomoc specjalistyczną w służbie zdrowia. A wy tylko kwoty. Kwota tu, kwota tam. Albo to są, wie pan, kwoty drukowane, albo pożyczone. To jest inna kwestia, ale one nie rozwiązują problemu. Jeśli chodzi teraz o autostrady, to ja bym jednak sugerował panu lepiej historię budowy autostrady i ich poszczególnych odcinków sobie przypomnieć, jeśli chodzi o ten przebieg przez Wielkopolskę, bo nie całkiem jest tak, jak pan mówi. Ja tu nie będę się silił na własne oceny, bo infrastruktura nie jest w orbicie mojego zainteresowania i nie będę udawał eksperta, którym nie jestem. Ale wielu ekspertów od tych słów, które zostały wypowiedziane, nie unika komentarza i mówią, że to są mgliste, ogólnikowe zapowiedzi. No co z tego, tak praktycznie weźmy? Co z tego, że ten odcinek, który jest od Konina do Strykowa autostrady w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanie się bezpłatnym? Jak dalej będzie przejazd z Poznania do Warszawy makabrycznie drogi i trudny?
Tak, ale już na przykład Wrocław, Gliwice, to
być może, Wrocław. W ogóle się pan, panie pośle, nie chce odnieść do fundamentalnego zarzutu, który padł ze strony pani poseł Kretkowskiej. No dlaczego w tej propozycji w ogóle o tych przedsiębiorcach, o których się pan
dobrze
tak ujął,
dajmy posłowi Wróblewskiemu szansę odpowiedzieć.
Warto, żeby o tym powiedzieć i trochę konkretów do tego.
Panie pośle, bardzo proszę.
Ceny, skandalicznie wysokie ceny na autostradzie A2 są związane z bardzo złą dla Polski i Polaków umową, którą zawarł rząd PSL, SLD w roku 1997 roku.
Ale
od 25 lat ponosimy konsekwencje tej fatalnej umowy podpisanej wówczas bodajże przez pana wicepremiera Pola. Były to fatalne negocjacje, bardzo niekorzystne
dla obywateli. To był rząd Leszka Millera, bo rozmawiałem o tym z Millerem tutaj w studiu na ten temat.
Mówię o wicepremierze. Mm-hmm. I teraz natomiast no, nasza deklaracja, tak jak inne deklaracje dotyczące 800+, tak jak wcześniej, zostanie spełnione, więc rozumiem, że może być krytyka, ale my nie tylko zgłaszamy propozycje, ale szybko zaczniemy nad nimi pracować. W kolejnych tygodniach pojawią się projekty ustaw dotyczące leków, dotyczących 800+, dotyczących autostrad. I bardzo się cieszę, że nasza polityka jest polityką wiarygodną, że nie tylko obiecujemy, ale staramy się zawsze naszych obietnic dotrzymać.
Jeszcze jedno zdanie, proszę państwa. Chciałem was zapytać o koszt tego programu, bo część opozycji... Myślałem, że będzie więcej głosów o tym, że czy nas stać, że skąd na to wziąć pieniądze. PKO BP analitycy policzyli na szybko, że to mniej więcej będzie koszt rzędu 0,7-0,9% PKB. To jest realny koszt, proszę państwa, i na ile jest to do udźwignięcia przez państwo? Czy to są rzeczy, które po prostu powinniśmy wyłożyć jako państwo? Myślę o tych trzech propozycjach. Pani poseł.
Czy tak jak już tutaj mówiliśmy, potrzebna jest mądra polityka prozdrowotna, mądra polityka rodzinna, a te świadczenia są tylko elementem. Waloryzacja 500 plus do 800 plus ma kosztować 24 miliardy i to jest do poniesienia, bo tak jak już mówiliśmy, wraz z inflacją także wzrastają dochody tego naszego budżetu, więc to nie jest największy problem. Problemem jest to, że nie samo jedno świadczenie załatwia całe oprogramowanie narzędzi potrzebnych do tego, żeby ludzie się czuli bezpiecznie pod względem opieki zdrowotnej, bezpiecznie mogli rodzić dzieci w naszym kraju.
Bardzo krótko, poseł Krzysztof.
Polityka prorodzinna nie zaczęła się w 2015 roku. Świadczenie tak zwane kosiniakowe dla matek niepracujących, kilka tysięcy żłobków przedszkoli, najdłuższy wreszcie urlop macierzyński powstało zanim przyszedł PiS do władzy. Dzisiaj jest zgoda co do tego, że potrzebny jest program wspierających rodziny.
I na to powinno
wspierający
być
rodziny, mądrze, modyfikowany, dostosowywany do realiów dzisiaj, które mamy. Nie ma co na siłę, panie redaktorze, wprowadzać różnicę między opozycją a partię rządzącą dzisiaj.
Panie pośle, ostatnie zdanie dla pana. 30 sekund.
Pieniądze znalazły się na 500+, na przywrócenie wieku emerytalnego, inne programy społeczne, i na inne obietnice składane w roku 2015. Podobnie było w roku 2019, jeśli chodzi o podwyższenie najniższej pensji, jeśli chodzi o rodzinny kapitał opiekuńczy, jeśli chodzi o 300+. I tak będzie tym razem.
A to jest, proszę państwa, maj. Zobaczymy, co jeszcze nam przyniesie kampania wyborcza. Bardzo dziękuję. Krzysztof Paszyk, Katarzyna
Kretkowska. Dziękuję, dobrego wieczoru.
Bartłomiej Wróblewski. Kłaniam się państwu nisko. Dobranoc.
Przy gorącym stole.